Ich habe Angst gehabt. Ich
Ja dzisiaj się lepiej przygotowałem niż tydzień temu.
Musicie to docenić.
Z sobą dwie Biblie, jeszcze kartkę. Ale nie wystarczy mówić do ludzi, trzeba mówić do rzeczy. Także postaram się mówić do rzeczy dzisiaj i kontynuować temat, który tydzień temu rozpoczęliśmy. Jeśli ktoś z Was nie był na nabożeństwie, nagrywamy nasze nabożeństwa i na systemie MP3 i na DVD. Można wziąć, pożyczyć. Marek, Konrad, oni wypożyczają. Przesłuchać. Temat, który poruszyliśmy o strachu, uważam, jest bardzo ważny, gdyż z perspektywy życia i doświadczenia chrześcijańskiego zauważamy, jak mocno diabeł, atakując ludzi, atakuje strachem, lękiem, trwogą, zamartwianiem się. I patrzyliśmy tydzień temu na człowieka, który jest klasycznym przykładem ataku nieprzyjaciela. Jest to Hiob, opisany w księdze jego imieniem, zatytułowanej, gdzie przechodził tak mocne ataki nieprzyjaciela. Musiał wiele rzeczy zrozumieć, musiał wiele rzeczy pojąć, aby na koniec Boża obfitość, Boże błogosławieństwo na nowo wylewało się do jego życia. Ale zauważyliśmy, że w pewnym momencie jego życia strach zagościł w jego sercu. On się zaczął bać, lękać. I to, czego się bał, to na niego przyszło. Tak mówi Boże Słowo. Dzisiaj będziemy kontynuować ten temat i zobaczymy, że strach, lęk nie jest czymś niezwykłym. Jeżeli przeżywamy strach i lęk, trwogę, niepokój w naszym sercu, to jest to normalne. Dzisiaj przyglądniemy się innemu człowiekowi, opisanemu na kartach Bożego Słowa, o którym Biblia mówi, że był według Bożego serca. A więc będziemy mówić o Dawidzie. Jedno wydarzenie z jego życia, pierwsza księga Samuela, 21 rozdział, od 11 wiersza czytamy: i ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem, i przyszedł do Achisza, króla Gat. I rzekli słudzy Achisza do niego: czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Czyż to nie o nim śpiewano wśród pląsów: pobił Saul swój 1000, a Dawid swoje 10 000? Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gat. I zachowywał się przed nimi niepoczytalnie, udawał obłąkanego. Gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy, obśliniał swoją brodę. To jest ten sam Dawid, o którym czytamy, że jest odważny, silny, mocny. Ale przyszedł w jego życiu moment, kiedy się wystraszył, kiedy ciągle uciekając przed Saulem, doszedł do miejscowości Gat, do miasta Gat, i gdy tam przyszedł, jest napisane, bardzo bał się Achisza, króla Gat, bo on mówi, czy to nie jest ten człowiek, który jest królem tego kraju, o którym śpiewano tak wspaniałą pieśń i kobiety podskakiwały w pląsach, ogłaszały, że Saul jest dobry, 1000 zabił, ale Dawid jest jeszcze lepszy, 10 razy lepszy, bo 10 000 pobił nieprzyjaciół, wrogów. Jest napisane, słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo. A więc strach, lęk jest czymś normalnym w naszym życiu. Dawid znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Został wcześniej namaszczony na króla w rozdziale 16. Otrzymał Boże powołanie i zamiast widzieć wypełnienie Bożej obietnicy, jest ścigany przez Saula, ciągle musi uciekać i ciągle musi się ukrywać. I swoje przeżycia, swoje doświadczenia, swoje niepokoje wewnętrzne, swoje rozterki wewnętrzne opisał w jednym z psalmów. I dzisiaj ten psalm będzie podstawą naszego rozważania. Na jego podstawie chcę powiedzieć o zasadach zachowania się w doświadczeniu, w próbie. Tekst główny, na którym oprzemy nasze dzisiejsze zwiastowanie, to psalm 56. Pierwszy werset mówi nam, że jest to miktam Dawidowy, gdy Filistyni pojmali go w Gat. A więc tam, gdzie przed chwilą czytaliśmy, Ten strach, ta trwoga, ten lęk zagościł w sercu Dawida i natchniony później Duchem Świętym pisze psalm, który wyśpiewuje przed Bogiem, którym się modli do Boga. I ten psalm mówi nam tak, drugi werset, drugi i trzeci, i później szósty i siódmy werset. Opisuje sytuację. Dawid mówi: zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Szósty i siódmy. Cały dzień sprawie mojej szkodzą. Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Tak Dawid mówi i tak opisuje sytuację, w której się znalazł. Bardzo trudna sytuacja. Ucieka, ukrywa się, przechodzi różne rozterki emocjonalne, lęk, strach, obawa targają jego uczuciami. I od tego nie jesteśmy i my wolni. To normalne, to ludzkie. Gdybyśmy popatrzyli na innych mężów Bożych, dokładnie przeżywali to samo. Abraham, kiedy nastał głód w kraju, szli do Egiptu, bał się o swoją żonę. Mojżesz, kiedy Bóg go posyłał, mówi: jak ja pójdę do Faraona, przecież mnie zabije. Później sam Pan Jezus Chrystus, kiedy jest w ogrodzie Getsemane, bierze swoich uczniów, modli się, jest napisane, że tam trwożył się, strach ogarnął jego serce przed tym, co miało nastąpić. Piotr, który powiedział: Panie, wszyscy mogą uciec, ja się Ciebie nigdy nie zaprę. Przychodzi dziewczyna, która jest służącą, zadaje trzy pytania. Co Piotr robi? Wystraszył się, bał się. Uczniowie po zmartwychwstaniu i najpierw po ukrzyżowaniu Jezusa i później po Jego zmartwychwstaniu spotykają się w górnej izbie, szczelnie zamykają drzwi, bo boją się. A więc strach jest normalną częścią naszego życia, o tyle normalną, że obecną w naszym życiu. Lęk to normalne uczucie. Ważne, co dalej uczynisz. Ważne, jak postąpisz i jak zachowasz się. Co z nim zrobisz w swoim życiu? To jest ważne. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o zasadach zwycięskiego przejścia doświadczenia, patrząc na niektóre wersety tego psalmu, analizując je. Pierwszy punkt, zasady zwycięskiego przejścia doświadczenia. Miej nadzieję w Bogu. Gdy strach, gdy lęk, gdy doświadczenie, gdy trwoga, gdy atak nieprzyjaciela, Boże Słowo zachęca nas, abyśmy mieli naszą nadzieję w Bogu. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Pamiętaj, że po Twojej stronie jest Pan Bóg. Pamiętaj, że masz innych, masz przyjaciół, masz Kościół, masz braci i siostry w Chrystusie. I nawet wtedy, gdy wydaje Ci się, że naprawdę jesteś sam, że jesteś tylko Ty i nikt więcej, to wiedz, iż to jest nieprawda. To jest kłamstwo nieprzyjaciela. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi nam całkiem coś innego. W Księdze Izajasza, w 43 rozdziale, ja tylko zacytuję, tam jest napisane, Bóg mówi: nie bój się, Jakubie, nie bój się, bo ja jestem Twoim Bogiem, Twoim Wybawicielem. Gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spali Cię. Gdy będziesz przechodził przez rzeki, przez wielkie wody, nie zaleją Cię, bo ja jestem Twoim Bogiem. Więc to jest Boża obietnica, kiedy przechodzisz doświadczenie, próbę. Doświadczenie, gdy mówię doświadczenie, to myślę, że rozumiemy, o co chodzi. To wydarzenie, doświadczenie jest wydarzeniem, które czegoś nas uczy, które powoduje w nas różnego rodzaju stany emocjonalne. To jest doświadczenie i dlatego mówimy: doświadczyłem czegoś, przeżyłem coś, namacalnie spotkało mnie coś. To jest doświadczenie i one mogą być różnego charakteru, różnego rodzaju. Ale gdy je przechodzisz, po pierwsze, miej nadzieję w Bogu, dlatego że Boże Słowo mówi: Bóg jest z nami zawsze i właśnie w ogniu, właśnie w wodzie, kiedy wydaje się, że już nikt z nami nie jest, Bóg jest z nami. Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszy werset mówi, rozpoczyna się: mając około siebie wielki obłok świadków. A więc patrzmy na innych, którzy przechodzili podobne rzeczy jak my. Niech to będzie dla nas zachętą. Wiedz, że Bóg Ciebie widzi i obiecuje Cię nie opuścić. Dlatego werset 4 Dawid powiedział: ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Ilekroć lęk mnie ogarnia, przychodzi do mnie, ja moją nadzieję złożyłem w Tobie, mój Boże. A to nowe tłumaczenie ekumeniczne mówi: w Tobie pokładam nadzieję zawsze, gdy jestem strwożony. W Tobie pokładam nadzieję zawsze, gdy jestem strwożony. Więc po pierwsze, miej nadzieję w Bogu. Po drugie, nie bój się człowieka. Werset 5 i werset 12. Bogu, którego słowa wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może uczynić mi człowiek? I 12 werset. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może uczynić mi człowiek? Wielbię słowo Boga, nie będę się lękał, bo cóż mi może zrobić człowiek, kiedy ufam Bogu? Tak mówi nam to tłumaczenie. Bo cóż może uczynić mi człowiek, kiedy ufam Bogu? Bardzo trafne i mądre spostrzeżenie w tej trudności. Gdy złożymy nasze życie w Boże ręce, gdy w Nim położymy nadzieję, bo pierwszy punkt był miej nadzieję w Bogu, to co nam się może stać? Co nam się może stać? Co najwyżej możemy stracić życie fizyczne. Co najwyżej, już więcej nie może się nam stać. Co najwyżej?
Nic takiego.
Naprawdę nic takiego. Łukasz, 12 rozdział, 4 werset mówi: powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Nie bójcie się, znowu Boże Słowo mówi do nas, nie bójcie się tych, którzy mogą was atakować. Nawet do ostateczności, co najwięcej, co najwyżej mogą zrobić i aż, oczywiście z tej perspektywy życia ludzkiego, to jest aż stracić życie. Ale to jest wszystko. Więcej nie mogą zrobić. W momencie, kiedy nas zabijają, nic więcej, nie mają wpływu na nasze życie. Nie mają. Ja wiem, że to brzmi tak filozoficznie lub może tak dwuznacznie, ale Pan Jezus tak to powiedział. Co najwyżej mogą nas zabić. Aż zabić, nie. Znowu to jest ten element przyzwyczajenia się i pragnienia życia tutaj. Ale to jest wszystko. Nie mogą tknąć naszego wnętrza. Nie mogą tknąć naszego ducha. Nie mogą. Bo dalej tam Pan Jezus mówi: bójcie się raczej tego, który ma moc zdecydować, gdzie spędzicie wieczność. Tego się bójcie. To jest Bóg, przed którym staniecie. Nie ci ludzie, którzy was dzisiaj straszą, którzy dzisiaj może w jakiś sposób wpływają negatywnie na wasze życie. Jeżeli żyjemy bez Boga, to dla ludzi bez nadziei w Bogu, to życie to jest wszystko, co mają. I dlatego tak bardzo boją się umrzeć. Ale dla nas, ludzi, którzy wiemy, dokąd zmierzamy, wiemy, że tutaj na tej ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, choć chcemy tu żyć, bo tak nas Bóg stworzył, skonstruował, to jednak wiemy, że po tym etapie naszego życia następuje inny etap. A więc co najwyżej mogą zabić nasze ciało, ale w wieczności nam nie mogą wykraść z naszych serc. I tak też Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale powiada: któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? I wymienia uciski, prześladowania, głody i inne rzeczy. Aż na końcu też jest śmierć. I potem mówi: albowiem jestem tego pewny, że nic i nikt nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Chrystusowej, od miłości Bożej. A więc miłość do Boga przezwycięża wszystko inne. Więc po drugie, co tam było po drugie? Nie bój się człowieka. Po trzecie, ufaj Bogu. Werset 5. Bogu ufam, nie lękam się. Nadzieja, o której mówiliśmy w pierwszym punkcie, miej nadzieję w Bogu, ona pozwala odrzucić lęk i strach. Ufność, zaufanie natomiast powoduje, iż umiemy cieszyć się życiem i przechodzić przez nie zwycięsko. Ale należy zrozumieć, że to Bóg nad wszystkim czuwa i to Bóg sprawuje kontrolę. I tak bardzo, i tak konkretnie, i to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że nie jesteśmy Bogu obojętni. Że nie jesteśmy Bogu obojętni. Mógłbyś włączyć do ciebie. Jesteśmy wartościowi w Jego oczach i dalej Bóg troszczy się o szczegóły i detale twojego życia. 9 werset tego psalmu mówi: Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej? Zobaczcie, jak bardzo mocno Bóg troszczy się o nas, że Dawid mówi: nawet krople moich łez policzyłeś, w bukłak zebrałeś, bo nie są to tobie obojętne, kiedy wylewam moje łzy przed tobą. Ty policzyłeś dni mojej tułaczki, bo przecież to ty mnie powołałeś. Ty dałeś mi powołanie, ogłosiłeś, że będę królem, a już mija kilka, może w tym momencie nie pamiętam dokładnie, kilka lat, a ja ciągle się tułam, ja ciągle uciekam. Ty wiesz o mojej tułaczce, ty znasz każdy dzień mojej tułaczki. W taki sposób jest tutaj napisane. A więc pamiętajmy, że Bóg dokładnie widzi twoje życie, szczegóły i detale. Gdybyśmy dalej Ewangelię Łukasza czytali, tam co już zacytowaliśmy wcześniej, to jest napisane: nie troszczcie się o nic, jesteście więcej warci niż wróble, nawet włosy wasze na waszych głowach są policzone. I to znowu chodzi o pokazanie, jak bardzo Bóg się o nas troszczy. Że nawet dba o nasze włosy, o które my nie dbamy. Że nikt z nas nie liczy, ile mu włosów wypadło, i nie chodzi co tydzień do lekarza od skóry i mówi: Panie, ile mi włosów urosło. Nikt z nas. To jest dla nas naturalne. Zaniepokajamy się, kiedy za bardzo wychodzą i wyglądamy jak niektórzy z nas. Ale to już od nas niezależne. Rozumiecie? A Bóg pokazuje poprzez to stwierdzenie Jezusa, jak bardzo o nas się troszczy. Nawet o taki szczegół naszego życia. To nam mówi o tym, jak bardzo jesteśmy ważni w Jego oczach. On dba o szczegóły i detale. On jest bardzo precyzyjny. Dlatego pamiętaj, że nie jesteś Bogu obojętny. Kiedy przechodzisz doświadczenie i próby, On chce ci pomagać, On cię widzi. Dlatego ufaj Mu. Wierz Mu, spodziewaj się odpowiedzi, że On nad wszystkim czuwa i On sprawuje kontrolę. Ufaj Mu. Chyba następny punkt będzie, tak? 4. Pozwól Bogu rozwiązać daną sytuację. 8 werset tego psalmu mówi: Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Tutaj jest napisane: Boże, powal te ludy w swoim gniewie, uwolnij nas od ich niegodziwości. Musimy zrozumieć ważną prawdę, która jest zapisana w Izajasza 55, jest to bardzo znane słowo. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Jest to bardzo ważna lekcja, której musimy się nauczyć w naszym życiu. Często mamy swoją wizję, swój sposób rozwiązania problemów. Zapominamy o Bogu. Sami próbujemy rozwiązać lub myślimy, że tak będzie najlepiej. Tak postąpili, to nie jest nic znowu odkrywczego, tak postąpili uczniowie, którzy szli do Emaus, wracali do swojej miejscowości. I gdy Jezus się do nich przyłączył, oni mówiąc o Jezusie mówili: a myśmy się spodziewali, że On odbuduje Izraela. Ale nie odbudował. A więc mieli swoje plany, swoje wizje. To jest normalne. Ale nie możemy zapomnieć, że Bóg nad wszystkim czuwa i sprawuje kontrolę. I bardzo ważne, że zamiast tego, że sami rozwiązujemy problem, współpracujemy z Bogiem. Rzymian 8:28 nam mówi: Bóg współdziała ku dobremu. A więc ważne, żebyśmy poddali się obróbce Bożej i z Nim współpracowali, współdziałali w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bóg współdziała ku dobremu. Bóg ma swoje metody, swoje sposoby. My widzimy wycinek tylko naszego życia. Tak jakbyśmy widzieli jeden puzzle naszego życia. A Bóg już widzi cały obraz. On zna wszystkie puzzle i On wie, jak je poukładać. Dlatego warto zaufać Bogu, że On wie najlepiej, bo my widzimy tylko na tu i teraz. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co za 5 godzin w naszym życiu się wydarzy. Mamy plany, ale to nie jest 100%. A Bóg zna całość naszego życia, obrazu. Dlatego warto swoją wolę podporządkować Jemu, aby te puzzle On układał. Pozwólmy Bogu rozwiązać daną sytuację. Na tym polega zaufanie. Ja ufam, że On mnie przeprowadzi przez to w jak najlepszy sposób. Dlatego też Boże Słowo zachęca nas, gdy ataki przychodzą różnych ludzi na nas, oskarżenia, prześladowania, to Rzymian 12 rozdział, 19 werset mówi: nie mścijcie się sami, ale pomsta do mnie należy, mówi Pan, ja odpłacę. Ty staraj się zło wobec. Twoją sytuację. To uczynił Dawid. Mówi: Boże, Ty rozpraw się z tymi ludźmi. Następny punkt. Czyń kroki wiary. Werset 10 tego psalmu. Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Cofną się wrogowi, gdy zawołam, Bóg jest ze mną. Wycofają się moi wrogowie w dniu, w którym zawołam, wiem, że Bóg jest ze mną. To jest krok wiary, bo nie wołasz po, tylko Dawid mówi: zawołam i wiem, że się wycofają. A więc on wierzył, że kiedy powie: Bóg jest ze mną, wrogowie się wycofają. Bóg oczekuje od nas życia wiarą. 2 Koryntian 5,7 mówi, to jest też bardzo znane słowo, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Wiele rzeczy, większość, zdecydowana większość rzeczy z Bożego Słowa przyjmujemy wiarą. Wiara operuje, wiara działa. I tak samo w doświadczeniu, w ataku nieprzyjaciela, kiedy znajduje się pod presją, pamiętaj, aby czynić kroki wiary. Cały rozdział 11 listu do Hebrajczyków mówi nam o mężach i kobietach wiary. W jaki sposób wierząc osiągali Boże obietnice, sięgali po nie. Dlatego ważne jest, abyś znał swoją pozycję w Chrystusie. Wiedział, kim jesteś. Jesteś dzieckiem Bożym. Bóg się o ciebie troszczy. Jesteś ambasadorem Chrystusa. W tobie jest Chrystus. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Wiemy, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. A więc musimy znać swoją wartość, autorytet Jezusa, autorytet krzyża, autorytet krwi, autorytet imienia Jezus. Musimy to, o tym wiedzieć, w to wierzyć i to ogłaszać. Bo inaczej oręż, który walczymy, nie jesteśmy w stanie tym orężem pokonać mocy ciemności. W 2 do Koryntian 4,13, to pozwólcie, że przeczytam, jest bardzo ciekawe słowo. 2 Koryntian 4,13. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy. Zobaczcie, że wiara jest bardzo mocno powiązana z mówieniem. Ja nie mogę powiedzieć tylko wierzę, ale ja wierzę i wypowiadam w to, co wierzę. Ja wierzę, że krew Chrystusa mnie oczyściła z moich grzechów. Ja wierzę i wyznaję, że ona ma moc i dzisiaj, kiedy zgrzeszę, ona ma moc mnie oczyścić. Ja wierzę, że ona ma moc uwolnić mnie z moich nałogów. Ja wierzę, że ona ma moc uzdrowić moje ciało. Ja wierzę, że krzyż Jezusa ma moc. Ja wierzę i to mówię, i to wyznaję. Ja tym żyję. I to nas doprowadza do następnego punktu, który mówi nam, oprócz czynienia kroków wiary, ono rozpoczyna się doceniaj słowo. Słowo Boże. 11 werset. Wielbię słowo Boga, wysławiam słowo Pana, powiada Dawid. Znamy ten fragment z Jozuego, 1 rozdział, 8 werset, który mówi: niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Najczęściej znamy ten werset, ale nie zwracamy uwagi na jedno bardzo ważne stwierdzenie. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od... Zobaczcie, co tam jest napisane. Od Twoich ust, nie od serca, nie od myśli, nie od wnętrza, tylko od Twoich ust. I to słowo dalej, ale rozmyślaj o niej, to słowo hebrajskie tutaj użyte bodajże helach, to słowo, które mówi, jak nieraz widzicie albo sami do siebie mówicie, jak ktoś coś robisz, mówisz sobie, muszę to zrobić, albo jeszcze coś tam. To jest takie użyte słowo, gdzie mówisz sam do siebie. A więc jest tu użyte słowo rozmyślać, znaczy wypowiadać. I dlatego Boże Słowo bardzo mocno kładzie nacisk na to, aby nie oddalały się słowa tej księgi, Biblii, od naszych ust. Abyśmy wierząc wypowiadali, abyśmy wierząc wyznawali, abyśmy wierząc oczekiwali, spodziewali się tego, że ono zadziała, że to słowo ma moc. Kroki wiary rozpoczynają się od wyznania słowa. Dlatego zachęcam nas do tego, abyśmy budowali nasze życie na Słowie Bożym, byśmy bezgranicznie ufali i wierzyli Bożemu Słowu, abyśmy trzymali się Słowa. Niech ono całkowicie nas przenika, a Bóg obiecuje, wtedy poszczęści się Twojej drodze, wtedy będzie Ci się powodziło, jeśli będziesz żył Słowem, jeśli Słowo Boże będzie w Twoim życiu obecne, kiedy będziesz wypowiadał je, kiedy będziesz wyznawał je, kiedy będziesz nim żył, wtedy ono działa. Bo jeżeli masz je na półce, to fajnie, ale ona ci nie pomoże. Naprawdę. Nie jestem odkrywczy, nie? Czy ktoś myśli, że pomoże? To nie jest talizman. To nie jest amulet, że jak jest w domu i leży na półce, to ono od razu nas przenika. Nie. Ono musi być w nas. Ono musi być czytane. Ono musi być konsumowane. Ono musi być później wzbudzane Duchem Świętym wierzę i wyznawane, aby przynosiło plon, aby przynosiło owoc, aby zadziałało tak, jak ma zadziałać. Dlatego doceniaj Słowo, ceń Boże Słowo, niech ono będzie obecne w Twoim życiu. Następny punkt. Dopełnij złożonych ślubów i obietnic. 13 werset, początek tego wersetu mówi: pamiętam o ślubach, które Ci, Boże, złożyłem. Pamiętam o ślubach, które Ci złożyłem. To nam mówi o tym, że mamy być wykonawcami Bożego Słowa. Mamy żyć według Bożego Słowa. Jakub o tym pisze, nie będziemy tego czytać, jest to bardzo znane słowo. Od 22 do 25 w pierwszym rozdziale, gdzie mówi wyraźnie na ten temat: bądźcie nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami Słowa. Niech Słowo będzie jak lustro, którym się przyglądacie, a przyglądacie się w lustrze nie po to, żeby odejść i nic nie poprawić w swoim zewnętrznym wyglądzie, ale konfrontujecie swój wizerunek po to, żeby poprawić, żeby wyglądać lepiej. Gdyby dzisiaj niektórzy z nas nie podeszli do lustra i nie poprawili się tak, jakby wstali, tak tu przyszli, to byśmy się nieźle uśmiali. Bo byśmy różnie wyglądali. Niektórzy, takie mam wrażenie, że nie zdążyli, ale to tylko niektórzy, a najczęściej widzę, tak ładnie mamy fryzury. Rozumiecie? Byśmy się z siebie śmiali. Gdybyśmy się widali, byśmy patrzyli i się śmiali sobie w oczy. Bo byś powiedział: gdzie ty masz, chłopie, lustro? Tak jest. I Boże Słowo jest takim lustrem. Gdy je czytamy, Biblia zachęca nas, abyśmy wykonywali, konfrontowali swoje życie. Aby nie było rozdźwięku między życiem naszym na co dzień, a byciem tutaj, gdyby nie było rozdźwięku w naszym życiu. Abyśmy nie byli, wiecie, przepraszam za wyrażenie, takimi duchowymi dewotkami. Wiecie, kto to są dewotki? To są najczęściej takie starsze kobiety, które chodzą regularnie do kościoła. Codziennie. I one tak dużo się modlą, a potem wychodzą i całkowicie inaczej żyją. Całkowicie inaczej żyją. A więc żebyśmy nie byli tak jak obłudnicy, hipokryci i faryzeusze, jak powiedział Pan Jezus. Którzy tutaj mówią: Boże, jak ja Cię kocham. Ho, jesteś number one. Tutaj używam tego skrótu. Sam jak powiedział, free time, to znaczy idziemy na miasto. A number one, to znaczy jesteś najważniejszy w moim życiu. Najważniejszy, number one, numero uno. Najważniejszy, numer jeden jesteś w moim życiu, ale wychodzę stąd, idę do domu i zapominam o Panu Bogu. To nie o to chodzi. Panu Bogu o to nie chodzi. Jemu chodzi o to, żebyśmy na co dzień żyli tak, jak wyznajemy. Abyśmy na co dzień wyznawali w to, co wierzymy. Abyśmy na co dzień chodzili z Bogiem. A tutaj tylko świętowali razem i cieszyli się z tymi, którzy przechodzą zwycięstwo, i smucili z tymi, którzy potrzebują pomocy, i modlili się z nimi. Tutaj po to jesteśmy, by nabrać zachęty i iść dalej w zwycięskim orszaku. Dlatego dopełniaj złożonych ślubów. Pamiętaj, że to, co przed Bogiem mówiłeś, a wielokrotnie mówimy, ja wiem po sobie, gdy mówiłem, Boże, jeśli tylko to czy to się stanie, to obiecuję Ci to czy to. I myślę, że każdy z nas przeżył coś takiego. Ty już może zapomniałeś, ale Pan Bóg dlatego jest Panem Bogiem, że oprócz grzechu, który rzuca w morze niepamięci, nasze śluby, obietnice pamięta. Pamięta. I On chce, żebyśmy je wypełnili. I to tak ważne jest, abyśmy dopełniali, wypełniali złożonych ślubów i obietnic. I ostatni punkt. Okazuj dziękczynienie. Przedostatni. 13b. Złożę Ci ofiary dziękczynne. Wiecie, zawsze jest za co Bogu dziękować. Zawsze. Dlatego koncentruj się na dobrodziejstwach otrzymanych od Pana wcześniej. To pomoże i dzisiaj, gdy przechodzisz trudności, doświadczenie, atak nieprzyjaciela, gdy słabnie Twoja wiara, to zatrzymaj się i wspomnij, co już Bóg dla Ciebie uczynił. Przypomnij sobie to wszystko i zacznij Mu za to dziękować. Z czego Ci wyrwał, jakie grzechy Ci przebaczył, jak Cię uwolnił, jak Ci dał pracę, jak zaspokoił tę potrzebę, jak rozwiązał ten problem. Wspomnij i dziękuj Mu za to. A to zbuduje Twoją wiarę na teraz, aż dojdziesz do momentu, kiedy powiesz, Boże, dlatego, że tyle razy mi już w życiu pomogłeś, ja wierzę, że dzisiaj też mi pomożesz. Bo jesteś tym samym Bogiem, niezmiennym Bogiem. Wczoraj, dzisiaj i na wieki tym samym Bogiem. Boże Słowo mówi nam niżej, 14 werset tego psalmu. Bo ocaliłeś moje życie przed śmiercią, a moje nogi przed upadkiem. Dlatego złożę Ci dziękczynienie. I to, o tym musimy pamiętać zawsze. Choćby nic w naszym życiu nie było, za co moglibyśmy Bogu dziękować, a to jest niemożliwe, ale załóżmy, że choćby tak było, to jeśli się na nowo narodziłeś, to masz za co Bogu dziękować. Masz Bogu dziękować za to, że jesteś dzieckiem Bożym, że Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia, że znasz cel swojej pielgrzymki i choćby tutaj sama tragedia była, to za te rzeczy powinieneś Bogu okazywać dziękczynienie. Dziękuję, Piotrze, mi przypomniałeś, że jest godzina 12 i że mam kończyć. A więc okazujmy dziękczynienie. Dlaczego? Bo Tesaloniczan mówi nam, za wszystko dziękujcie, bo to jest Bożą wolą w Chrystusie Jezusie względem nas. Bo psalm 103 mówi nam, błogosław duszę moja Panu i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach. Pamiętaj, dziękuj za to, a to wyzwala wiarę w Twoim życiu, że nawet i to, co dzisiaj Cię spotyka, co wydaje się nie do przejścia, z Bogiem jest możliwe do przejścia, bo On okazuje się wiernym. I ostatni punkt. A Piotr się aż uśmiechnął. Ostatni punkt. Pamiętaj o celu swojego życia. Ostatnie zdanie tego psalmu. Abym chodził w światłości życia przed obliczem Boga. Na wszystko patrzmy z perspektywy wieczności, nie doczesności. To niezwykle determinuje nasze życie i pomaga przejść tymczasowe trudności, w których się znajdujemy, jeśli rozumiemy, że to jest czas tylko pielgrzymki, ale nasza ojczyzna jest w niebie, że tam się chcemy znaleźć. I tam będzie wieczność, i tam będzie wieczne świętowanie, i tam będzie zwycięstwo, i tam będzie już wszystko, co najlepsze. Tutaj przechodzimy różnego rodzaju trudności, kłopoty, doświadczenia i to jest normalną częścią naszego życia. Dlatego pamiętaj o nadrzędnym celu Twojego życia. Przechodź te trudności i kłopoty, pamiętając o tym, że na tym się życie nie kończy, że to nie wszystko. 2 Koryntian, 4 rozdział, 16-18 czytamy. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Na wszystko patrzmy z perspektywy wieczności. Łatwiej przechodzi się wtedy doświadczenia, kłopoty, trudności, ataki nieprzyjaciela.
Dlatego stosuj Boże metody, Boże zasady, abyś, bracie, siostro, mógł przechodzić zwycięsko wszelkie doświadczenia. I gdy pojawia się strach, gdy pojawia się lęk, przypominam, co mamy z tym zrobić. Nie toleruj strachu. Kiedy pojawia się, rozpraw się ze strachem. Nie pozwól, żeby zagościł w twoim sercu, żeby nie zburzył twojej wiary i ufności. Przypominam to, co tydzień temu mówiliśmy. Po drugie, pilnuj swojego serca i swoich myśli. Dbaj o stan swojego serca i swoich myśli. Napełniaj się Bożym Słowem. I po trzecie, pielęgnuj miłość. Dbaj o miłość. Miłość do Boga, miłość do innych ludzi. Jaką miłość? Tą, która jest opisana w 1 Koryntian 13 rozdział. Są cechy tej Bożej miłości. Dbaj o taką miłość, zabiegaj o taką miłość, rozwijaj taką miłość z innymi, bo doskonała miłość usuwa wszelki strach i bojaźń, mówi nam Boże Słowo. A więc możemy rozprawić się ze strachem. To, że przychodzi do naszego życia, tak jak w przypadku Hioba, jak w przypadku dzisiaj Dawida, to nie problem. Ważne, jak zareagujemy na ten strach, jak rozprawimy się z tym strachem, lękiem i bojaźnią. Chciałbym, byśmy mogli przyjść do Pana, byśmy mogli przyjść w modlitwie do Niego. Powstańmy.